Bardzo bym teraz prosił, że jeżeli są jakieś osoby, które ktoś chciałby jakieś pytanie zadać albo coś dopowiedzieć, to bardzo serdecznie proszę. Tu jest taki mikrofon. O, tam mamy mojego miłego brata, który będzie go nosił. I bardzo prosimy wobec tego, kto chce, chciałby sobie jakieś pytanie zadać albo gdzieś coś uzupełnić. Proszę bardzo.
Na temat demokracji, to do tej ostatniej kwestii, co było poruszane, trzeba się zdawać, że pytanie o demokrację to jest nie to, co ludzie sądzą, tylko to, co ludzie chcą. To w KPT dyskutowałem w PRL-u, który się wyśmiewał z demokracji, jakby powiedział, że za czasów Kopernika, jakby ludziom kazać głosować, czy Ziemia kręci się dookoła Słońca, czy odwrotnie, to demokratycznie by głosowali, znaczy twierdziliby się, że się Słońce kręci dookoła Ziemi. Czyli istotą demokracji nie jest pytanie, czy ludzie sądzą, co ludzie sądzą, tylko co ludzie chcą. I oczywiście to jest wszystkie wady demokracji. I głupi też może czegoś chcieć i to jest te wszystkie modyfikacje ustrojów demokratycznych, żeby to bardziej racjonalizować, są oczywiście słuszne. Ja mam kilka takich pytań, skojarzę z tego, co pan profesor mówił, bo w pewnym momencie pan profesor mówi o kryzysie tożsamości i przedstawił to jak gdyby ten kryzys pewnej tożsamości opartej na pokrewieństwie, pan profesor mówił, przeszedł na indywidualizację i to wyglądało trochę jak następuje całkowita dezintegracja społeczna i potem z tych indywidualnych osób czy ludzi zaczyna się tworzyć wspólnota. To chyba nie tak było. To znaczy użycie kryzysu użył pan profesor jako pewnej zmiany czy pewnej modyfikacji, pewnego postępu. Bo ja rozumiem tożsamość jako pewną identyfikację. Identyfikację może być z rodziną, z grupą i tak dalej. I to chyba nie nastąpiło kryzys identyfikacji w tym sensie. I to, co wniosło chrześcijaństwo, panowie mówią o indywidualności. Tu nie padło słowo to, co o co to chodzi, to raczej by teraz trzeba by nazwać personalizmem, a nie indywidualizacją. To znaczy dowartościowanie osoby, człowieka będącym członkiem wspólnoty jako osoby. I to jest chyba wielka rola chrześcijaństwa, właśnie stworzenia osoby, która i to słowo nie padło, prawda? I myślę, że to było jakimś zdobyczem, że człowiek, ta identyfikacja potem, jest jakaś pewna hierarchia identyfikacyjna człowieka. Jest ta rodzina, potem jest grupa przyjaźni, potem jest grupa narodowa i w tej hierarchii człowiek się powinien identyfikować. Na przykład człowiek się identyfikuje z pewnymi wartościami kulturowymi, które są przenoszone przez grupę większą niż rodziną. Na przykład identyfikacja językowa. Prawda? I to, jeżeli człowiek tą hierarchię identyfikacyjną zachowuje, to wtedy właśnie ma też to dobre poczucie tożsamości. Także to chyba ten kryzys tożsamości w sensie indywidualizacji, czyli braku identyfikacji, chyba jest teraz to, co się obecnie obserwuje. Natomiast jeżeli chodzi o, ojciec mówił o tych szwajcarskich grupach i tak dalej, to pewne wykluczenia ze społeczności chrześcijańskiej właściwie prowadziły do tego, ekskomunika w pewnym okresie prowadziła dokładnie do tych samych skutków, co właśnie te wykluczanie z tych szwajcarskich społeczności. Także to niezależnie od myśli, jakie były, to praktyka wyglądała bardzo źle. Jak się czyta, nie wiem, Kracika, Święty Kościół Grzesznych Ludzi i historię Kościoła, to naprawdę to bardzo różnie wyglądało. I także to przecież po feudalizmie jeszcze Błoński mówił, że do końca XVIII wieku człowiekiem był ten, który nie musiał zarządzać własnymi dobrami. To znaczy musiał mieć na tyle pieniędzy mieć, żeby było go stać na rządce. Także to od, powiedzmy, cała, różne systemy wykluczania społecznego, czy coś jednak, to istniało, prawda? Dyskryminacji. Właśnie tworzyły się, jak się całą historię Europy widzi, to widzimy całe rozmaite systemy dyskryminacji ze względu na płeć, na status majątkowy, na narodowość, na rasę i tak dalej. Także to wszystko bardzo się komplikowało. Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chciałby tutaj jakieś pytania zadać? Czy na... Proszę bardzo. Tak.
Dziękuję. Mnie się bardzo podobał wykład kolegi Siemka, którego, prawda, znam skądinąd, z filozofii. Ale tak bym dopowiedział coś idącego, powiedzmy, w kierunku nieco innym niż to, co mówił tutaj kolega Paszewski. Mianowicie nie to, co ty nazwałeś identyfikacją, ale istotnym elementem wydaje mi się tutaj moment kontroli zachowania. Więc ta wspólnota, no, wspólnotowa, to jest kontrola zachowania zbiorowego, jakaś pierwotna, powiedzmy, w sensie nawet powiedziałbym zwierzęcym w dużym stopniu. Wspólnota kierowana czy kontrolowana przez pewne wyczucia wartości witalnych głównie. Natomiast to, co się zaczęło w Grecji i co później zostało wzmocnione przez chrześcijaństwo, to jest znacznie bardziej kontrola intelektualna. Tutaj Grecja, prawda, zaczęła taką kontrolę intelektualną, no, opartą, prawda, na pewnych wyczuciach wartości daleko idących, wysokich stosunkowo, z tym, że, prawda, ten element wiary judeochrześcijańskiej, on dodał pewną absolutność wartości podstawowych. Prawda, to, że, prawda, nie ma Żyda ani Greka, to znaczy podstawowa wspólnota narodowa nie jest tak ważna jak coś innego, jak to, że jesteśmy wszyscy ludźmi, jak to, że on cierpi i trzeba mu pomóc, prawda? Ten, powiedzmy, Samarytanin, obcy człowiek w stosunku do tego biedaka, który wpadł między zbójów, on mu pomaga, bo to jest bliźni. To jest przekroczenie pewnych, prawda, barier, których ten kapłan czy ten lewita nie potrafili przekroczyć, bo oni byli, prawda, czuli się związani tym swoim, no, nawet w pewnym sensie prawem, bo tam mogli się, prawda, zabrudzić przez kontakt z tym pobitym, stracić pewną, no, jakąś formę czystości, tak? Tak to teraz, prawda, wielu tłumaczy, że dlatego ten kapłan przede wszystkim poszedł dalej, że uważał, że to nie, że to go absorbuje i będzie musiał się męczyć, prawda, ale że się też i w pewien sposób zabrudzi w sensie swoich pewnych wyobrażeń tutaj czystości takiej duchowej. Więc Chrystus to przekracza, prawda, Znaczy tak samo w stosunku do tej jawnogrzesznicy i tak dalej. Zadaje się z ludźmi różnego pochodzenia, różnej konduity, poborcami podatków, znienawidzonymi i tak dalej. No, to ze względu na pewną wartość wyższą, którą można przedstawić no, jako zasadę pewną, racjonalną. Oczywiście rozum tak, rozum może służyć i wartościom witalnym, prawda, tak jak w III Rzeszy niemieckiej służył wartościom egoizmowi narodowemu, ale może się też kierować wartościami najwyższymi. Także tutaj sam rozum nie daje gwarancji. Rozum na służbie wartości najwyższych. To jest ten element postępu. Bo mnie się wydaje, że tutaj można też spojrzeć na ludzkość no, z punktu widzenia pewnej ewolucji. Tylko tutaj jest ewolucja kulturowa już wchodzi w grę. Otóż ewolucja kulturowa nie odbywa się na zasadzie czysto biologicznej selekcji, ale na zasadzie wysiłku duchowego. Wysiłku duchowego, który ma swój wymiar oczywiście spekulatywno-intelektualny, ale też i intelektualno-intuicyjnego widzenia wartości, którą no, wzmacnia przynajmniej chrześcijaństwo. Może nie każda religia w takim samym stopniu, ale wiele religii to wzmacnia. Ja tak widzę
bardzo
ewolucjonistycznie. To, co kolega prawda, Siemek przedstawił jako przemianę w okresie nowożytnym, czy wcześniej się zaczynającą oczywiście, ale opartą o wysiłek kulturowy, w którym ten wysiłek chrześcijaństwa stanowi istotną rolę.
Bardzo dziękujemy. Jest godzina 9:00, powoli trzeba zbliżać się do końca. Czy ktoś jeszcze jakieś ma pytanie? Tu jeszcze trzy pytania. I na to poprosimy wobec tego krótko o sformułowanie pytań i potem już będą nasi prelegenci odpowiadać.
Znaczy, krótkie pytanie do profesora Siemka. Czy można sformułować takie stwierdzenie, że filozofia nowożytna zakwestionowała filozofię Tomasza?
Dobrze, tam jest drugie z tyłu i tu jeszcze jedno.
Tam z tyłu pan.
Tak, tam po prawej stronie. Tu, dobrze, tak, właśnie. I tu potem, tu jeszcze z przodu. Jeszcze tam ktoś z tyłu. Tu na prawo. Ktoś podnosił rękę. O tam pan. Właśnie.
Ja chciałem się zapytać, bo w dzisiejszych czasach, prawda, mamy władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą, władzę sądowniczą i czwartą władzę media. Czy zachwianie jak gdyby proporcji między tymi władzami też jest jak gdyby spowodowane w obecnej chwili, nie wiem, być może to jest jakieś utrudnienie i jakiś bałagan w tej demokracji i chciałem właśnie usłyszeć ewentualnie odpowiedź.
Dobrze. I tu jeszcze prosimy wobec tego. Podam jeszcze pan.
Mam pytanie do ojca Macieja na temat stosunku władzy, do władzy świeckiej, znaczy władzy kościelnej i władzy świeckiej, ponieważ trochę ojciec wspominał o warunkach amerykańskich i tam na przykład, ja podam przykład, dlaczego mnie to zastanowiło, dlaczego powinniśmy respektować przede wszystkim władzę świecką, a potem prawda, własne jakieś schematy wprowadzać. W Stanach na przykład aborcja jest legalna i jest ogromna, toczy się od lat, prawda, toczy się debata. czy to jest słuszne, czy nie, bo oczywiście Kościół nie powinien tego popierać i promować. Prawo Boże mówi inaczej, a społeczeństwo godzi się na to i takie wartości już tam są jakby uznawane za uniwersalne, prawda? Inny przykład, który tego samego dotyczy, to znaczy w naszej historii, jeżeli w okresie socjalizmu Kościół stanowił pewnego rodzaju opozycję do władzy świeckiej, prawda? To było uznawane za jakąś odskocznię, czy za jakąś, prawda, Kościół był uznawany za stoję prawdy. Właśnie w opozycji wobec władzy świeckiej, prawda? Czyli jakby nie godziliśmy się na ustrój i to było uznawane za słuszne. Jeszcze wcześniej, w okresie powiedzmy zaborów, nie godziliśmy się na władzę, nie wiem, na germanizację, nie godziliśmy się na rusyfikację i to było słuszne, prawda? I jakby gdzieś Kościół znowu stanowił taką ostoję, opozycję, ostoję dla społeczeństwa i wtedy wydawał, znaczy tak jak ja to rozumiem, prawda, wydawał się słusznym, nie wiem, jakby być wobec władzy świeckiej co najmniej sceptycznym. Także chciałbym jeszcze prosić o komentarz.
Dobrze. I jeszcze tutaj prosimy o właśnie ostatnie już pytanie. Będziemy prosić o odpowiedź potem.
W cyklu tych debat o aktualność świętego Tomasza mam pytanie i do pana profesora, i do ojca. Z tego, co powiedział pan profesor, wynika, że wartość pozytywna Tomasza to jest pewne tło, pewien kontekst, ta rama. I tu moje pytanie jest takie. Pan profesor, jako znawca nowożytnej, współczesnej filozofii, mógłby wypowiedzieć się, czy współczesna, nowożytna myśl miała dostęp, mogła poznać Tomasza, czy ta świadomość tej ramy, docenienia tej ramy, bo tak zrozumiałem pana profesora, który czyta Tomasza. Pan profesor powiedział, że można docenić tą ramę, ale pytanie, tu jest ważne, bo tu padają w ciągu tych miesięcy również takie pytania, takie kwestie, że wielu autorów nowożytnych nie miało dostępu do Tomasza. Z punktu widzenia głównej debaty aktualności, no trudno mówić o aktualności dla tych, którzy nie mieli dostępu lub nie czytali, lub z definicji byli trochę bokiem, niekoniecznie tyłem ustawieni do Tomasza. Pan profesor mówi, że czyta, inspiruje się, a jednocześnie mówi o tej ikonie, nie o ikonie, tylko o tych ramach, ale na pewno śledzi, czy u tych badaczy, myślicieli, filozofów, to docenienie Tomasza jest obecne. Nie przez negację, tylko docenienie, jak to jest ważne w dziejach filozofii społecznej. A do ojca mam pytanie takie, ponieważ wyczułem, że istotnym elementem dzisiejszej debaty społecznej jest precyzyjnie nazwanie tego, czego ludzie cenią jako wartości, na przykład w społeczeństwie liberalnym, pewien wymiar wolności. I moje pytanie jest takie, bo tak zrozumiałem troszkę tutaj ojca prowincjała, że ta intuicja człowieka, aby nazwać to, co jest najcenniejsze w układzie społecznym, w tym wymiarze wolnościowym, to poniekąd zaproszenie, aby poznać, co na temat tej głębi wolności, na przykładzie tego wymiaru duchowego, ożywionego w człowieku, czyli łaski, znajduje się u Tomasza. Z punktu widzenia jakby tej pewnej debaty publicznej jest to temat do odkrycia w ogóle. Ten wymiar, o którym właśnie mówi Torel, z punktu widzenia społecznego, nie wiem, politycznego, politologicznego, antropologicznego, jest tematem do odkrycia. Przynajmniej tak to odbieram na podstawie różnych dyskusji i czy taką intuicję potwierdza tutaj ojciec prowincjał. Dziękuję.
Bardzo proszę wobec tego, panie profesorze.
Spróbuję krótko od sprawy ostatniej, może zaczynając. Ja mam do Tomasza stosunek dwoisty. Po pierwsze, jako filozof, jeśli można tak powiedzieć, no może skromniej, nauczyciel filozofii, który próbuje jej uczyć i tym samym z konieczności tak nie tylko uprawiać, przede wszystkim jako filozofię społeczną. I po drugie, jako, nazwijmy to, historyk idei społecznych. To są trochę dwie różne perspektywy. Oczywiście nie ukrywam, że ważniejsza dla mnie, jeśli chodzi o myśl Tomasza, jest ta druga perspektywa. Jest dla mnie autorem fascynującym przede wszystkim ze względu na stopień i intensywność, z jakimi, jeśli tak można powiedzieć, zawarł w swojej myśli adekwatną i trafną diagnozę swojej epoki. Człowieka, jego sytuacji, jego świata, jego kultury. I to jest oczywiście całkiem laicki punkt widzenia, że tak powiem, ale jak mówię, ważny dla mnie i jak sądzę dzisiaj w filozofii, a także w naukach społecznych dosyć taki opłacalny, się tak wyrażę, dający pewne poznawcze zyski. Można się sporo ciekawych rzeczy dowiedzieć, także na nasz własny użytek. Natomiast jeśli chodzi o tę pierwszą perspektywę, uważam, że akurat w zakresie właśnie filozofii społecznej można tutaj znaleźć jedno z pytań przynajmniej inspirujących. I to miałem na myśli, mówiąc o tej właśnie ramie. To trochę też wiąże się z drugim pytaniem tu przez pana zadanym. To jest dość trudno odgraniczyć, ale sądzę, to znaczy nie podejmuje się wydawać tu jakiejś opinii w aspekcie nauk teoretycznych, że tak powiem, więc przede wszystkim filozofii systematycznej, jak to czasem mówimy, tak? Czyli wszystkie metafizyki, teorii poznania, filozofii przyrody, także po prostu z tego powodu, że to nie jest mój obszar, który w samej filozofii mnie najbardziej interesuje i w którym jakoś się tam rozeznaję mniej więcej. Więc w tej sprawie nie potrafię wydać jakiejś opinii takiej zobowiązującej mnie przynajmniej. Natomiast jeśli chodzi o ten obszar filozofii społecznej, sądzę, że nie można tu mówić po prostu o zakwestionowaniu czy zdezaktualizowaniu, lecz raczej o odsłonięciu właściwych kontekstów tej myśli jako właśnie myśli adekwatnie i trafnie reprezentującej samą wiedzę, samo rozumienie swojej epoki filozoficzne, społeczno-filozoficzne. I tu chciałbym od razu już przejść do, powiązać to z pytaniami poprzednimi o ten kryzys tożsamości, bo to jest dość ważna sprawa, którą chciałem krótko na koniec jednak zaznaczyć. Sądzę, że mamy tu mimo wszystko, i to też po części do tego, co mówił pan profesor Gregorczyk, że mamy tu mimo wszystko do czynienia z pewną radykalną cezurą, że coś tu się stało na tym progu około tego roku 1500, no i dalej powiedzmy, tego XVI wieku, co nie pozwala nam do końca po prostu kontynuować tej perspektywy tomaszowej i takiej, powiedzmy, klasycznej średniowiecznej. I to się wiąże z tym kryzysem tożsamości. Mówiąc o kryzysie i to tożsamości, miałem na myśli mocne rozumienie tego. Kryzys tożsamości polega przecież na tym, że ta to indywiduum, które się tu wyłania, właśnie nowożytne, ono wyzwala się z rozmaitych więzów, które łączyły je wcześniej właśnie ze wspólnotą, z rozmaitymi tymi sfederowanymi wspólnotami, i to wyzwolenie, ta emancypacja jest dominującym przeżyciem tego właśnie przełomu. Tak. To jest przeżycie głęboko dwuznaczne. W tym sensie kryzysowe ze swojej istoty. Dlatego, że ono z jednej strony nasila i uświadamia jednostce i wolność, swobodę. Jednostka nagle się odnajduje jako, no mówiąc tak krótko, pan samego siebie. Taki, którego nikogo innego nie musi słuchać. Który o wszystkim decyduje sam i może i chce, ma odwagę i wolę posługiwać się, jak to potem pięknie powie Kant, w swojej słynnej definicji oświecenia, swoim własnym rozumem bez obcego kierownictwa. Jakiegokolwiek. Otóż odrzucenie wszelkiego obcego kierownictwa, wszelkiego autorytetu, wszelkiej władzy, wszelkich prawd, norm i racji, których samo ludzkie indywiduum nie podda rozbiorowi w swoim własnym sądzie i sumieniu, w swojej własnej świadomości, nie zważy i nie powie wreszcie po zważeniu: tak, to jest tak, ja tak sądzę, ja w to wierzę, ja jestem do tego przekonany, ja jako ja ten oto tutaj. Tak? To się nazywa posługiwać się swoim własnym rozumem bez obcego kierownictwa. No tylko kłopot polega na tym, że jak wiadomo, już sam rozum oznacza pewne kierownictwo i to nie byle jakie, najwyższe kierownictwo dla człowieka rozumnego, który chce się kierować rozumem swoim też. Otóż swój rozum w całej swojej wolności musi być rozumem, czyli musi podlegać własnemu kierownictwu samego rozumu. To ma Kant na myśli, mówiąc o autonomii, czyli posłuszeństwie swojemu własnemu prawu. Posłuszeństwie prawu, które się samemu sobie ustanowiło, a nie które zostało nam narzucone przez jakiekolwiek obce kierownictwo. Otóż kryzys średniowiecza polega na takim właśnie kryzysie osobowości, która odkrywa swoją wolność i uwalnia się od obcego kierownictwa ze wszystkimi tego konsekwencjami. A najpierwszą z nich jest to, że oczywiście ta jednostka sama siebie wyobcowuje, wyrywa i wykorzenia z jakiejkolwiek znaczącej więzi właśnie komunikacyjnej, społecznej, więzi sensu i wspólnoty z innymi jednostkami. I to jest koniec pewnego świata. Pewien świat życia się kończy, pewna przestrzeń społeczna ulega nieodwracalnemu rozpadowi. Bo wtedy, kiedy te jednostki już wyzwolone, wyemancypowane, zaczną wreszcie szukać tego, co im ten ich własny, już nowo odkryty rozum mówi i każe robić, znaczy właśnie bez obcego kierownictwa, czyli tak każe, że każda z tych jednostek sama musi się z tym zgadzać, to wtedy się okazuje, że to nie jest takie proste, że nic takiego się nie da skonstruować, a jeżeli, to w jakiś zupełnie inny sposób niż to przedtem, dotąd, funkcjonowało. Krótko mówiąc, na przykład wspólnotowa więź klasycznego średniowiecza, przez Tomasza zresztą opisywana także od tej strony, opiera się na czym? Na bezpośredniej zależności osobowej i osobistej ludzi od siebie. To jest typ więzi feudalnej zależności pana wasala od pana lennego, tak? Chłopa poddanego od swojego mniejszego pana, pana lennego od księcia, księcia od króla, króla od cesarza. Mówię tylko oczywiście o porządku świeckim. Władze. To jest pewna hierarchiczna struktura, ale łączą ją więzy osobistej zależności, która ma swój wymiar świadomościowy i egzystencjalny. Tym wymiarem jest wierność. Przywiązanie, godność, honor, cnota, ten cały zespół wartości, no tradycyjnie wiązany przecież z tym średniowiecznym etosem, takim rycersko-szlacheckim, tak mówiąc najkrócej. On się stąd bierze, on się zasadza na wierności. To jest solidarność bezpośredniego powiązania osób ze sobą, ale takiego, którym nie chodzi o same osoby, tylko o to powiązanie. I osoby są w tym sensie wymienne. Paradoksalnie, Emil Durkheim, drugi wielki ojciec, założyciel nowoczesnej socjologii, tym razem francuski, określił to w swoich klasycznych pracach jako solidarność oczywiście, ale jako mechaniczną. Paradoksalnie, zdawałoby się, że to jest organiczna solidarność, taka właśnie żywa, taka jak u tenisa wspólnotowa. Otóż nie. Solidarność wasala i lennego pana jest mechaniczna dlatego, że w rzeczywistości oni obaj są całkowicie wymienni i zastępowalni, bo tym, co ich łączy, jest li tylko podobieństwo wspólnych ról. Te miejsca, które oni zajmują, są stałe i to, jakie jednostki w nie wchodzą, nie ma żadnego znaczenia ani dla jednostek, ani dla całości. Dopiero wtedy, kiedy ta więź się rozerwie, kiedy właśnie społeczne zróżnicowanie, przede wszystkim podział pracy społecznej, wytworzy odmienne zależności i relacje funkcjonalne pomiędzy grupami ludzi, ale nie takimi, które w całości są ze sobą powiązane tą właśnie bezpośrednio osobistą więzią, tylko takie stowarzyszeniowe, tak, więzi na pewien czas, w jakimś określonym celu, dla realizacji jakiegoś wspólnego interesu, więzi typu kontraktu, umowy. Więź feudalna, więź wierności między panem a poddanym, wasalem, nic takiego w sobie nie zawiera. To nie jest żaden kontrakt. To jest na śmierć i życie. To jest więź absolutnego przywiązania i podporządkowania, łącznie z wiernością aż po grób. To jest też przecież podstawa, wierzchołek cnót rycerskich. Zginąć w obronie swojego pana, z wierności dla niego, w obronie swojego honoru, swojej czci. Tak? Więź solidarności organicznej w sensie Durkheima jest zupełnie inna. To jest właśnie więź kontraktu. Ta, którą zapoczątkowują czasy nowożytne. Ludzie łączą się ze sobą czasem gdzieś, w jakiejś sprawie, po coś, żeby coś zrealizować. I paradoksalnie wtedy dopiero są od siebie naprawdę uzależnieni i są ze sobą naprawdę solidarni, dlatego że robić tego nie muszą, dlatego że chodzą ze sobą w związki pośrednie, zapośredniczone choćby przez rzeczy, co do których się porozumiewają, umawiają, działają wspólnie wokół tych rzeczy i tymi rzeczami, tak? ale dopiero wtedy wytwarza się między nimi zupełnie inny rodzaj solidarności. Właśnie organicznej, czyli tej naprawdę żywej. Więc jak byśmy to mogli wartościować, to jest dyskusyjne, ale różnica jest i dostrzegajmy ją. I dlatego sądzę, jeśli pan profesor Grzegorczyk nie będzie miał mi tego za złe, że tu jednak wymagany byłby mniejszy nieco optymizm. Wydaje mi się, że rekonstrukcja tego substancjalnego ładu międzyludzkiego z czasów średniowiecznej wspólnoty jest już niemożliwa. I na tym polega świadomość przełomu nowożytnego. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to wszelkie próby nawrotu i nawoływania będą daremne. Natomiast jeżeli zrozumiemy, na czym polega ta nieodwracalność tego kryzysu, wtedy owszem możemy zacząć się zastanawiać nad drogami wyjścia z niego.
No to ogromnie dużo w tych pytaniach było ważnych tematów poruszonych. Ja troszkę bym zaczął od właśnie niezgody na wizję Durkheimowską właśnie, bo ona strasznie jednak jest spaczona taką pewną nieznajomością wieków średnich, które cechowała myśl społeczną od oświecenia po właśnie teraz powoli może rekonstrukcję. Właśnie szalenie widząc właśnie tylko taki moment właśnie wyłączenia refleksji indywidualnej wieka średnich, co jako żywo nie było. Znaczy relacja seniora i wasala miała też pewną więź osobową nie tylko aż po grup, ale jednak po pierwsze i najważniejsze, pod warunkiem, że jest pewne prawo i to prawo Boże spełniane. Była nadrzędna instancja, gdzie można było zerwać tę więź, chyba że właśnie senior spełniał wszystkie warunki i wtedy rzeczywiście aż po grup, ale to była więź właśnie szeroko pojęta więź społeczna, taka w stronę bardziej rodzinnego rozumienia. To nie jest mechaniczna, ale według Durkheima tak powinno być, właśnie więź między, że się broni aż po grób swojej matki. Bo tylko mechaniczna więź, bo mnie urodziła, czy też ojciec mnie spłodził, prawda? A to jest jednak innego typu więź, nie mechaniczna właśnie, w głębszym sensie organiczna i to nie jest zniewalanie wolności, tylko świadomy wybór pewnych wartości. I tak to jednak wyglądała ta więź w średniowieczu. Można ją było zerwać przez ekskomunikę i tu wchodzę w temat, który pan poruszył bardzo wnikliwie, bardzo słusznie. Czy rzeczywiście zabrakło nam, u Tomasza to się mało pojawia, ale w chrześcijaństwo to wprowadza oczywiście pojęcie osoby. I nie pojawiło się tutaj, więc trzeba mu to oddać należne. Właśnie jak wykładam o pojęciu osoby, to zawsze przy tym, jak na tablicy pisze persona, to obok takie małe R w kółeczku właśnie, że to jest registered, że to jest znak zastrzeżony dla chrześcijaństwa. To chrześcijaństwo wprowadza to pojęcie, definiuje właśnie, że jest osobą ze sporów właśnie trynitarnych i chrystologicznych. I potem, kiedy przestrzeń społeczna się sekularyzuje, wchodzimy w przestrzeń, o którym profesor Siemek mówił, indywiduum. Właśnie. Mamy wtedy już poszczególne indywidua, które się wyzwalają, które też zaczyna im brakować więzi społecznej. Z pojęciem osoby będzie wiązało się właśnie powolne urzeczywistnianie, a potem też sformułowanie teoretyczne i praktyczne idei praw człowieka. Jasną jest rzeczą, ja sam pisałem też takie tekściki pod tym tytułem Święty Kościół Grzesznych Ludzi i o rachunku sumienia Kościoła mówiłem w różnych miejscach z papieżem i to o tym musimy pamiętać, rzecz jasna. Więc nie chcę dowodzić i nie dowodzę jako żywo, że jest to tylko świetlana historia ludu Bożego idącego przez wieki, ale pytanie jest, co specyfikuje, prawda? To znaczy, jaka jest pozycja kobiety w III wieku i w XIII wieku? Jaka jest pozycja dziecka w III wieku i w XIII wieku? Jaka jest pozycja człowieka chorego, starego, sieroty w III wieku i w XIII wieku? Jaka jest dostęp do edukacji w III wieku i w XIII wieku? Prawda? I tak dalej. Jaka jest sytuacja niewolnika? Wtedy ich niewolników nie ma i tak dalej. Oczywiście będzie ponieważ pojęcie sobie powiedzieć, jeszcze ciągle będzie okrucieństwo w relacjach międzyludzkich i jakieś łamanie kołem, czy palenie właśnie jako kara, ale po wyroku sądowym i strasznie rzadko, choć oczywiście okropne. Natomiast no, w Rzymie cesarskim, prawda, no to jest edykt, tam decyzja Cezara, żeby tysiące chrześcijan na przykład polać smołą i oświetlić nimi ogrody cesarskie. To jest jednak co innego mimo wszystko. Chociaż każde okrucieństwo, i zwłaszcza jak mamy Ewangelię, jest bolesne, ale to się zmienia właśnie. Są chrześcijanie, którzy chcą pogan zniewalać, chcą zabierać ich własność. To są hiszpańscy urzędnicy, hiszpańscy wysłannicy króla w Ameryce Łacińskiej, powiedzmy sobie, albo krzyżacy w stosunku do Litwinów i wtedy Polska Szkoła Myślenia, Akademia Krakowska lub Szkoła Hiszpańska później i jeszcze lepiej w Salamance właśnie, no podejmują ten temat, jaki jest status poganina. Właśnie wszystkie kultury takie coś mają, prawda, są wyznawcy proroka i Giaurowie, niewierni, prawda, jest lud Boży Izrael i Gojowie, ta reszta, prawda, są obywatele polis i barbaroje, brodaci, barbarzyńcy, no i gaijin w Japonii i tak dalej właśnie. Natomiast chrześcijaństwo przekracza horyzont, który chrześcijanie sami nie są mu wierni, ale właśnie Chrystus mówi, nawet wróg jest twoim bliźnim, miłujcie nieprzyjacioły wasze. No strasznie trudne, nie dorasta tego chrześcijanie jako tacy, ale myśl chrześcijańska dorasta. I powoli przetwarza właśnie. I jednak właśnie w połowie XVI wieku mamy bullę papieską, czyli już bardzo ważny dokument, który mówi o Indios, że ci Indios mają takie same prawa, bo są ludźmi. Z racji godności ludzkiej mają prawo do wolności, do własności. Jakiekolwiek by jeszcze były nowe lądy odkryte przez chrześcijan, to wszystkie ludzie, które tam są, mają prawo do wolności, do własności. Nie wolno ich właśnie z racji tego, że nie są chrześcijanami, napadać czy molestować i tak dalej. Chrześcijanie temu wierni nie będą, ale ja się mówię, ale gdzie tego typu myślenie się przebijało i coraz bardziej torowało właśnie prawo do obywatelstwa, przekształcenia struktury społecznej. To właśnie jest to nowum, radykalne nowum, za radykalne dla nas chrześcijan często, chrześcijaństwa właśnie. I wtedy wchodzimy w ten temat z aktualności świętego Tomasza właśnie, gdyby. To znaczy, niestety, no, ja tutaj będę chyba w interpretacji właśnie się będziemy z panem Sąsiemkiem różnili. Ja mam, szanując bardzo oświecenie, szanując Kanta bardzo. Właśnie jednak oświecenie jest też prądem ideologicznym. Nie, oprócz wielu wybitnych myślicieli ideologicznym, który popełnia jeden nieprzyjemny błąd, właśnie pychę intelektualną zachwycenia się swoim czasem. I ponieważ rodzi się w chrześcijaństwie idea postępu, dotąd właśnie był cykliczny czas albo czas degradujący ewentualnie. Idea postępu, przez nas niego zaczyna się coraz bardziej już obywatelstwo zdobywać w umysłach ludzkich i się rozrasta w oświeceniu bardzo mocno, to oni dokonują prostej operacji, że skoro w wieku XVII były wojny religijne, patrzymy z wieku XVIII, to w XIII musiało być 100 razy gorzej. Jeżeli właśnie były polowania na czarownice w wieku XVII, to w XIII musiało być ich bez porównania więcej. Jako żywo to jest nieprawda. Właśnie. To myślenie jest właśnie, stąd niszczy się, rewolucja francuska niszczy 1500 opactw romańskich i gotyckich. Właśnie nazwa gotyk jest pogardą, właśnie buduje się te świątynki a la greckie, prawda, takie klasycystyczne. A właśnie wszystko, co wcześniej jest ciemne, ponure, bezsensowne, idiotyczne. W związku z czym Tomasza też nikt nie ceni. Tomasza się nie zna przez całe wieki, po prostu ostatnie wieki, bo właśnie to jest tak, byśmy się uczyli fizyki od człowieka z Cro-Magnon. Prawda, dzisiejszej fizyki, no bez sensu. No wiadomo, że to byli ciemniaki, to byli okrutnicy, więc w ogóle nie warto sięgać. Ciekawe zresztą właśnie, że to bardziej dotyczy oświecenia kontynentalnego, francuskiego, najważniejszego na kontynencie, trochę mniej oświecenia anglosaskiego, które właśnie w myśli politycznej studiuje bardzo starannie autorów klasycznych i stąd dzisiaj znacznie ciekawie się rozmawia z amerykańskimi filozofami polityki, bo oni właśnie przerabiali to, co chrześcijaństwo. Arystotelesa, Cycerona, to oni przedyskutowali sobie wyraźnie. W dodatku właśnie dla Johna Stuarta Milla, dla całych właśnie, dla Locke'a wcześniej jeszcze, właśnie myśl to mistyczna pośrednio przez Hookera, nauczyciela Locke'a, przenika i dosyć myśl to mistyczna jest obecna w myśli politycznej anglosaskiej, pośrednio. związku z czym są ciekawym partnerem do rozmowy dzisiaj właśnie. I to stąd, myślę, w Polsce często tak słuchamy i rozumiemy lepiej Amerykanów, właśnie bo ten nurt jest bliższy niż właśnie nurt Derridy, prawda, i Habermasa, powiedzmy sobie, w myśleniu o polityce, bo oni o tym w tym momencie mówią. Co do uwagi właśnie o tym, prawda, o zaborach, kiedy pani mówiła, że się Kościół przeciwstawiał się i tak dalej, to Tomasz podkreśla cały czas to, że chodzi o, władza ma służyć dobru wspólnemu. Jeśli władza służy dobru wspólnemu, wtedy należy je słuchać. Władza, która nie realizuje dobra wspólnego, się delegitymizuje. To jest, wszelka władza pochodzi od Boga, pisze święty Piotr, pisze święty Paweł, ale w tym znaczeniu, że to jest władza, która jest ustanowiona dla promowania dobrych czynów, a eliminowania złych czynów. I to jest racja istnienia władzy cywilnej. Władza cywilna, która, dlatego on mówi o społeczeństwie ludzi wolnych. W społeczeństwie ludzi wolnych należy słuchać się władzy cywilnej. Jeśli by właśnie władza powiedziała, że trzeba płacić podatki, albo podatek liniowy, albo taki, a Kościół by nauczał, że nie wolno liniowego, musi być progresywny, no to w tym momencie ma słuchać się jednak parlamentu, a nie, że jakiś biskup powiedział, że tylko progresywny, albo tylko liniowy, czy coś takiego po prostu. Bo jest w ludzi wolnych stanów, a jeżeli jest zniewolenie, no to Kościół ma prawo pełnić, zresztą zawsze ma prawo pełnić tak to, co Metz nazwał metakrytyczną rolę. Na poziomie wartości. Nie recenzować, czy ten poseł, czy tamten poseł, ta partia, czy tamta partia. Taki czy inny podatek, ale pewne wartości. Czy to jest dobro wspólne, czy nie. Na tym poziomie głębszym po prostu właśnie. I tu wchodzimy w problem aborcji właśnie, która jest takim specjalnym momentem właśnie. Trzeba odróżnić od innych różnych właśnie szczegółowych problemów. Problem aborcji w rozumieniu w Kościele, ale myślę, że to jest rozumienie zdroworozsądkowe, jest włączone w sprawę w korpus praw człowieka. To nie jest kwestia, jaki podatek, jaka partia, czy coś tam, tylko pierwszym prawem człowieka, czy dzisiaj powiedzmy sobie, że absolutnie jeszcze genetyka wsparła to widzenie kościelne, prawda? Możemy mówić, jeżeli nie mówimy o dziecku, bo to często się mówi, że dziecko, dzieciobójcy, czy coś takiego, to jest zły język i złe myślenie, tak nie wolno mówić. Niemniej wiemy, że od samego początku mamy do czynienia z indywidualnym ludzkim życiem, z pełnym genotypem. Wystarczy nie przeszkadzać, żeby się rozwinął z tego właśnie człowiek i to indywidualny, konkretny. Od samego początku. Pierwszym prawem człowieka jest prawo do życia. I obrona praw ludzkich to jest coś na głębszym poziomie. Dlatego właśnie i my oczywiście nie chcemy prawnie legalizować, powiedzmy sobie właśnie, że trzeba chodzić do kościoła. Albo właśnie więzienia ktoś się tam rozwodzi, albo cudzołożyć, czy coś takiego. To są prawdy wiary, którymi będą się kierować chrześcijanie, a w porządku społecznym nie trzeba ich narzucać. No, chociaż to się oczywiście mieszało przez wieki w jakiś sposób, ale to w przeszłości. Natomiast aborcja jest na innym poziomie, na poziomie praw człowieka i stąd. Właśnie tu też Kościół mówi, że tutaj ta sprawa legalizująca, czy też delegalizująca, jest czymś ważnym. I właściwie ostatnia sprawa, bo tak musiałaby długo oczywiście na każdy temat się rozwijać, to jest właśnie o tym, co najgłębsze w człowieku, co najważniejsze. Znaczy, Tomasz tak naprawdę i w jakiś sposób może mądrze, tak znowu to po amerykańsku trochę myśli, chociaż z innej strony zupełnie, bo on mówi o władzy świeckiej, władzy cywilnej jako o duszy i ciele. Czyli racja jest bardzo wyraźna, władza duchowa jest dużo ważniejsza. On patrzy, zbawienie jest ważne. Ta władza zajmuje się porządkiem doczesnym, tylko porządkiem doczesnym. Mówi o pomyśleniu amerykańskim, bo właśnie w Ameryce też, prawda, rząd się nazywa administration. Właśnie w tradycji europejskiej to jest jakaś emanacja była właśnie oświeconego ludu, tych najlepszych, wybitnych, ponad właśnie, czy monarchy, czy coś tam. A w tradycji amerykańskiej to jest wynajmowana przez nas administracja, którzy mają tym zarządzać i tym się zajmują właśnie. To troszkę tak jest u Tomasza, chociaż z innej strony patrząc właśnie, że ona się ma znowu uporządkować, żeby było dobro wspólne. Najważniejsze, że dzieją się tutaj. Wspólnota Kościoła. To jest ta prawdziwa wspólnota i najgłębsza. I w ten sposób tu się najgłębsze rzeczy dzieją po prostu właśnie. Z lekkim niedocenianiem, ale mówię mądrym niedocenianiem władzy cywilnej.
Właśnie, bez względu na to, w jaki sposób zorganizowana jest ta społeczność, jak człowiek czuje się do niej przynależny, w końcu i tak dochodzimy do podstaw zagadnień podstawowych wartości, co w wypadku człowieka będzie jego ostateczną prawdą, co będzie najwyższym dobrem. I w związku z tym już teraz w imieniu prześwietnych władz Instytutu chciałem zapowiedzieć następną rzecz, mianowicie tak jak jutro w kościele obchodzimy wspomnienie, a w zakonie dominikańskim nawet święto świętego Tomasza z Akwinu. Tym wszystkim, którzy te sprawy leżą na sumieniu prawdy i dobra, bardzo zapraszamy na mszę świętą. Natomiast, ponieważ święty Tomasz umarł 7 marca, więc w tym roku 7 marca też w poniedziałek będzie następna debata, w której będą uczestniczyć obecny wśród nas profesor Andrzej Gregorczyk oraz profesor Stróżewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W związku z dzisiejszymi kłopotami z profesorem Legutką, jako zamieszkały w Krakowie, spróbuję osobiście dopilnować, żeby profesor Stróżewski na pewno dojechał. Temat w żywiole prawdy i dobra, osobliwość gatunkowa człowieka, czyli antropologia Tomasza z Akwinu. Bardzo serdecznie zapraszamy. Kto ma przy sobie kalendarz, proszę sobie od razu wpisać datę, poniedziałek, 7 marca, na temat właśnie antropologii Tomasza, co to znaczy być człowiekiem, krótko mówiąc. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za cierpliwość. Zresztą ona pokazuje, jak bardzo ważny i trudny jest temat omawiany, a oczywiście w pierwszym rzędzie podziękowania naszym prelegentom.